21:48, witamy w Radio Maryja w czasie wzrastania. Witam bardzo serdecznie naszych gości, którzy zechcieli uczestniczyć w dzisiejszej audycji poświęconej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, tej szkole, o której ostatnio bardzo głośno. I witam serdecznie w studio panią magister Dorotę Zbierzchowską, prodziekana Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Jest z nami również pani magister Katarzyna Cegielska, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także jej dyrektor administracyjny.
Szczęść Boże.
Oraz studenci naszej uczelni, pani Anna Okraszewska, studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Szczęść Boże.
Oraz pan Paweł Mucha, student pierwszego roku politologii studiów uzupełniających drugiego stopnia.
Łatwiej powiedzieć czwartego roku, szczęść Boże, witam.
Ale nie powinno tak być,
bo zwracaliśmy też uwagę na tą nomenklaturę. Są studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a zatem nie ma już, chociaż zdarzają się jeszcze na niektórych kierunkach studiów, tak, ciągłe, pięcioletnie magisterskie.
Ale pan Paweł chce podkreślić, że on jest już 4 lata w naszej uczelni, tak, a nie dopiero pierwszy rok na drugim stopniu.
Więc ja, panie Pawle, widzę pana studenta czwartego roku rzeczywiście.
Bardzo mi miło.
Tak, dzisiaj o naszej uczelni. Chcemy przedstawić też to, co dzieje się w uczelni, prawda? Czym uczelnia żyje i to, że się rozwija pomimo różnych trudności, które na jej drodze stają. Jest to bardzo młoda uczelnia, ale uczelnia, która już wypracowuje swoją tradycję, swoje też wartości, wpisane zresztą w zawołanie uczelni Fides Ratio et Patria. Wiara, Fides Ratio, czyli rozum, et patria, ojczyzna. I zarówno chcemy być wierni naszej wierze, jak i rozumowi, prawda, ale też ojczyźnie. Po to wiara i po to rozum, żeby też służyć ojczyźnie i Kościołowi. Dlatego też Ojciec Święty, pamiętam, kiedy był tutaj w Toruniu, mówił o tym, że do rodziny Radia Maryja, żeby wyjść na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. I tak kiedy patrzę, proszę Państwa, za szybę, bo siedzę po drugiej stronie szyby, to widzę nowych ludzi na nowe czasy i ogromnie się z tego cieszę, że jesteście i że ta uczelnia ma szansę tych nowych ludzi wykształcić po to, żeby ten czas, który nadchodzi, żeby go przemieniać w duchu Bożym, żeby to było wszystko normalne, a nie postawione na głowie, tak jak coraz częściej w Europie i na świecie.
No tak jak ojciec powiedział, czasem to niektórym przeszkadza właśnie te hasło, w duchu którego pragniemy kształcić też studentów. Ja dodam tylko tyle, że co prawda nie ma z nami osobiście tutaj, ale będziemy mieli też bardzo ciekawe połączenia telefoniczne z wykładowcami naszej uczelni, z absolwentami naszej uczelni, po to, żeby z jednej strony przedstawić ofertę dydaktyczną Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale z drugiej też strony odnieść się do tych bieżących wydarzeń, o których tak wiele się mówi w mediach. A jako, że dzisiejsza audycja Czas Wzrastania jest skierowana głównie do młodych, także chcielibyśmy im przybliżyć, na czym polega kształcenie w wyższej szkole, czym różni się od innych uczelni, w czym jest podobne. Mamy nadzieję, w czym jest lepsze, tak to powiemy. Natomiast warto też słuchać, jeżeli chodzi o osoby troszeczkę starsze wiekiem, bo dzisiaj będziemy mówili także o ofercie studiów dotyczących kształcenia na studiach podyplomowych, a więc na takich studiach, które można podjąć, mając ukończone studia, czy to licencjackie, czy inżynierskie, czy magisterskie. I dodam, proszę Państwa, nie liczy się to, w którym roku te studia były ukończone, tak więc oferta jest skierowana do szerszego grona odbiorców.
I szczególnie dzisiaj poświęcimy czas tym studiom podyplomowym, na które nabór właśnie teraz prowadzimy, a zatem o tych studiach podyplomowych, które po raz kolejny ruszają, albo po raz pierwszy, bo będziemy mówili również o jednym kierunku studiów podyplomowych, które uruchamiamy właśnie, a zatem jest to kierunek pod nazwą Polityka Ochrony Środowiska, Kompensacja Przyrodnicza i również będziemy więcej mówić na temat takiego kierunku studiów podyplomowych, jak zasady wykorzystania funduszy unijnych oraz jeszcze jeden kierunek, który mamy nadzieję utworzyć właściwie nie utworzyć, bo one już są utworzone w naszej uczelni, ale po raz kolejny nabór zrobić na studia podyplomowe z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji.
Dodam jeszcze, że cały czas w czasie naszej audycji jest czynna infolinia. Jest tam pani, która pracuje w dziekanacie naszej uczelni, żeby odpowiadać na państwa pytania związane z tokiem studiów, być może odnośnie kierunków, o których będziemy mówić, ale też odnośnie innych kierunków, na których kształcimy w naszej uczelni. Za chwileczkę jeszcze przypomnimy całość propozycji edukacyjnej. Numer telefonu oczywiście kierunkowy do Torunia 056 610 81 79 610 81 79. Tam przez cały czas trwania naszej audycji można otrzymać szczegółowe informacje, można dowiedzieć się, w jaki sposób ściągnąć kwestionariusz ze strony internetowej naszej uczelni. Zachęcamy oczywiście do odwiedzania tej strony. Przypomnę www.wsksim.edu.pl.
Numer telefonu, o którym wspomniała pani dziekan, czynny będzie do północy, a więc do czasu trwania naszej audycji, tak mniej więcej, czyli do końca dzisiejszego dnia. Do końca dnia będziemy razem z naszymi słuchaczami. Numer telefonu raz jeszcze przypominam: 056 610 81 79. Tam wszelkie informacje, po prostu taka infolinia, którą państwo uruchomili w czasie trwania naszego programu. A ja bym był za tym, ponieważ te kierunki studiów, które panie wymieniły, które od lutego 2008 roku funkcjonować będą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, one są jednymi z wielu, prawda, które dzisiaj, to jest jedna z wielu ofert uczelni. Gdyby chcieć wymienić wszystkie i w tych stopniach, ponieważ mówiliśmy właśnie, że pan Paweł jest studentem
drugiego stopnia. Pani Ania studentką pierwszego stopnia.
Tak jest, i dlatego warto, żeby powiedzieć, na czym polega to stopniowanie, prawda? I na poszczególnych stopniach, jakie w ogóle są kierunki, czyli czego studenci się uczą.
Oczywiście przybliżymy naszym słuchaczom, młodym słuchaczom, te kierunki studiów, a zatem studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie bądź też inżynieryjne. To są trzy rodzaje studiów licencjackich, a zatem dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Myślę, że za chwilkę z Anią będziemy mogli porozmawiać na temat właśnie tego kierunku studiów, bo Ania jest reprezentantką tego kierunku studiów, a zatem dziennikarstwo i komunikacja społeczna. I tutaj mamy taką specjalność jak kultura medialna. Drugi kierunek studiów pierwszego stopnia licencjackich to jest politologia, i tutaj absolwentem tego kierunku jest właśnie pan Paweł, który jest z nami dzisiaj w studiu. I na politologii mamy dwie specjalności. Jest to polityka międzynarodowa i polityka społeczna. Na razie dwie specjalności. Trzeci kierunek studiów licencjackich to jest kulturoznawstwo. I tutaj możemy powiedzieć, że planujemy taką specjalność od października przyszłego roku, taką specjalność jak turystyka kulturowa. I o tym na pewno będziemy jeszcze w specjalnych audycjach informowali. Na pewno poświęcimy audycję tylko i wyłącznie kulturoznawstwu. Będziemy również mówili o kulturoznawstwie, które od października przyszłego roku chcemy otworzyć. To będzie coś nowego dla naszych, dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, ale nie Europy, tylko wszystkich tych, którzy mieszkają poza Europą, a zatem nie Polaków i nie tylko, mieszkających poza Europą, tak zwane kulturoznawstwo na long distance, czyli na odległość.
Będzie w języku angielskim.
I to będzie w języku angielskim, przez internet, i o tym będziemy na pewno jeszcze informować, ale myślę, że może też uda się dzisiaj jeszcze słów kilka na temat tego nowego kierunku powiedzieć. A zatem jesteśmy w tym momencie przy studiach pierwszego stopnia, wymieniłam studia licencjackie i studia inżynierskie na kierunku informatyka. To jest też taka oferta, którą od tego roku akademickiego w naszej uczelni prowadzimy, informatyka i specjalność techniki multimedialne. Ktoś może spytać, jaka jest różnica pomiędzy studiami pierwszego stopnia, ale licencjackimi i tymi inżynierskimi. No bardzo, bardzo prosta.
Inżynierskie są trudniejsze.
Są trudniejsze, ale też nie chcemy tutaj nikogo straszyć. Wszystko oczywiście, wszystko jest dla ludzi, jak to się mówi. I oczywiście te studia są po prostu nieco dłuższe, a zatem nie 6 semestrów czy 3 lata, jak kto woli, jak studia licencjackie, a 3,5 roku, a zatem 7 semestrów trwają studia inżynieryjne.
A wszystko po to, żeby przygotować oczywiście lepszych specjalistów, którzy posiadają nie tylko wiedzę, bo studia licencjackie, z którymi spotykacie się być może w innych uczelniach, one nie mają takiej liczby na przykład zajęć laboratoryjnych i takiej liczby ćwiczeń z przedmiotów ścisłych, jak studia inżynierskie. Także ta różnica tutaj jest bardzo ważna w momencie, kiedy orientujecie się na pewno, że za granicą poszukuje się informatyków i z Polski takich informatyków się zatrudnia, to w pierwszej kolejności dużo większe zainteresowanie jest wtedy, jeżeli są to osoby, które mają ukończone studia inżynierskie. Uważa się po prostu inżynierów za większych fachowców w tej dziedzinie.
Dokładnie tak. I też warto dodać na pewno to, co naszą uczelnię wyróżnia, w związku z tym, że studia, jakie prowadzimy, są to studia zawodowe, a zatem też są poparte, można powiedzieć, dużą ilością praktyk zawodowych. I to też jest niezwykle istotne i myślę, że też będziemy mogli tutaj ze studentami naszymi w studiu też przekazać takie informacje, gdzie takie praktyki się odbywają, jakie to są praktyki. I w ten sposób wymieniliśmy studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, a zatem studia te tak zwane uzupełniające magisterskie. To są studia dwuletnie, właśnie...
Ponieważ uczelnia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ma możliwość przyznawania stopnia magistra.
Tytułu magistra, tytułu tak magistra. Jest i no to oczywiście była związana z tym procedura. W zeszłym roku akademickim przeszliśmy akredytację, można tak powiedzieć, otrzymaliśmy akredytację właśnie na prowadzenie studiów drugiego stopnia.
Tak, no
była specjalna
Państwa,
komisja, która no badała, bo to też jest ważne teraz przynajmniej, kiedy słyszymy w różnych mediach o naszej uczelni, jakoby była gorsza, nie wiadomo, co tutaj się, prawda, dzieje. No to wszystko oczywiście jest pod kontrolą i my w żadnym razie nie uchylamy się od jakiejś kontroli, która oczywiście jest,
no, to jest normalne,
rutynowa, prawda?
Są przewidziane pewne procedury kontrolne, które później pozwalają uczelni też rozwijać się dzięki temu, bo są pewne wytyczne i tak dalej, w którym kierunku mamy iść, więc to wszystko systematycznie od powstania uczelni w roku 2001, prawda, dokonywało się i dlatego tym bardziej dziwiło to, że chociażby pani minister od samego początku mówiła o jakichś kontrolach, tak jakby do tej pory tych kontroli nie było.
Dodam może jeszcze, że oprócz takich kontroli z komisji akredytacyjnej co roku uczelnia jest zobligowana do tego ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, żeby składać sprawozdanie ze swojej działalności i co roku w październiku za poprzedni rok akademicki takie sprawozdanie jest składane w ministerstwie. Więc
weryfikowane tak, potem przez pracowników ministerstwa.
Jest na bieżąco składany wykaz dotyczący minimum kadrowego, niezbędnego do prowadzenia wszystkich kierunków studiów, bo to jest tak, że musi być zatrudniona na etacie, a w przypadku politologii na tak zwanym pierwszym etacie, czyli stanowić podstawowe miejsce pracy dla danej kadry, odpowiednio duża liczba profesorów, doktorów. Stąd potem no, bardzo krzywdzące są takie zarzuty pojawiające się gdzieś w mediach, że jakoby uczelnia nie posiadała odpowiedniej kadry dydaktycznej na odpowiedniej specjalności, prawda? To jest wszystko weryfikowane. Gdyby uczelnia nie spełniała tego typu warunków, od razu byłaby reakcja ministerstwa i mogłoby zostać zawieszone kształcenie na danym kierunku. Także to spełniamy w 100%, jeżeli chodzi o te wymogi co do uczelni, a dodajmy, kontrola Państwowej Komisji Akredytacyjnej nie dotyczy tylko w czasie wizytacji, bo mieliśmy kontrolowane dwa kierunki i ocenę pozytywną wydaną odnośnie politologii i dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale też Komisja Akredytacyjna wydaje opinię w sprawie uruchamiania kształcenia na kolejnych kierunkach, więc tutaj zarówno informatyka, jak i kulturoznawstwo, które były nowymi kierunkami, musiały uzyskać zgodę tutaj Komisji Akredytacyjnej, która bardzo dokładnie weryfikowała spełnianie wszystkich niezbędnych warunków do uruchamiania tego typu kształcenia.
I tym sposobem panie obaliły kolejny mit drukowany w dzienniku urzędowym Gazeta Wyborcza. Dawniej był Monitor Polski, prawda, Monitor Rządowy, teraz też jest dziennik, prawda?
Wszystko się zmienia, ojcze.
Ale widocznie jest kilka urzędowych. Między innymi ten.
Ale powróćmy do studiów drugiego stopnia, bo nie powiedzieliśmy o kierunku, a zatem na studiach drugiego stopnia mamy kierunek politologia i tutaj dwie specjalności dla tych, którzy bardziej chcą się kształcić właśnie w tym kierunku takim politologicznym, polityka społeczno-ekonomiczna, a dla tych, którzy może jednak bardziej myślą o dziennikarstwie, jest specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Także te dwie specjalności mamy na studiach drugiego stopnia na kierunku politologia. I przechodzimy w tym momencie już do studiów podyplomowych.
Dla kogo są studia podyplomowe?
Studia podyplomowe są dla wszystkich tych, którzy mają ukończone studia wyższe, czyli studia pierwszego stopnia, bądź to studia drugiego stopnia, a zatem tytuł licencjata, inżyniera, bądź magistra, ale oczywiście to nie jest droga zamknięta dla tych, którzy na przykład chcą jeszcze w jakiejś innej dziedzinie doktorzy, prawda? Zresztą mieliśmy już takie przypadki nieodosobnione, że właśnie ktoś już po doktoracie zechciał właśnie na przykład specjalizować się i jeszcze zostać specjalistą z zakresu właśnie wykorzystania funduszy unijnych. Były takie osoby i one również ukończyły studia podyplomowe.
Ponieważ te fundusze warto po prostu wykorzystać.
Warto wykorzystać, a czasu nie ma niestety dużo, dlatego też dziwi nas to, że opóźnia się po prostu te procedury i chociażby właśnie na tym
przykładzie. Bo powiedzmy wprost, jeżeli niewykorzystane one zostaną do pewnego momentu,
to po prostu przepadną. I jeśli jest jakaś pula, która jest przyznana Polsce w tym momencie i ona nie zostanie wykorzystana, to ona po prostu zostanie w budżecie Unii Europejskiej, no i te pieniądze trafią potem na przykład do Niemiec, do Francji chociażby, prawda, do tych najbardziej liczących się państw w Unii Europejskiej, do tych, które no tutaj można brzydko mówiąc rozdają karty w grze.
I które nie będą stwarzały jakichś dziwnych machinacji proceduralnych, prawda, które utrudniają zdobywanie tych funduszy, które są i które czekają.
Ale dodajmy też, ojcze, że to tak naprawdę w interesie naszego kraju jest pozyskanie tych środków i tym bardziej zatrważające jest to, że rząd działa przeciwko tak naprawdę swojemu państwu w tym momencie, bo im szybciej te inwestycje by się rozpoczęły, tym szybciej te pieniądze byśmy otrzymali i byłyby widoczne efekty tej działalności. A w tej chwili, chociażby w odniesieniu do szkół wyższych, będziemy zresztą o tym jeszcze mówili dzisiaj w audycji, to powoduje opóźnienia w realizacji inwestycji, które bardzo zaawansowanie miały już przygotowane projekty, zgromadzoną całą dokumentację, te szkoły mogłyby zacząć już realizować od początku tego roku.
No i oczywiście tutaj jest mowa o tej stronie finansowej, ale druga też jeszcze strona medalu, to jest zahamowanie rozwoju nauki polskiej. Po prostu, jeśli te uczelnie, prawda, które chcą się rozwijać i chcą robić wiele dobrego dla młodych ludzi, chcą, żeby ci młodzi ludzie się kształcili, żeby jak najwięcej osób i jak najlepszym poziomie kształciło się. I są takie decyzje podejmowane, jest to wszystko opóźniane albo nawet przepadnie, bo tego też nie można wykluczyć, że pewne fundusze przepadną właśnie z racji nieodpowiedzialnych decyzji ministerialnych, na szczeblu ministerialnym, to właśnie tutaj zostanie zahamowane zaniedbany rozwój nauki polskiej. Także...
No bardzo ciekawa była wczoraj konferencja z udziałem pani minister rozwoju regionalnego w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, pani minister Gęsickiej, która bardzo wyraźnie ukazywała, jak wyglądają procedury, ile one trwają, że to nie jest kwestia jednej nocy, prawda, że komuś ktoś sobie rozpisze konkurs, weźmie udział w konkursie, określi kryteria konkursu, ponieważ zawsze, kiedy cokolwiek się robi, trzeba określić kryteria, według których należy postępować.
Potem dać odpowiedni czas na na spełnienie, znaczy nie tyle na spełnienie, co na przygotowanie projektów, po prostu na przygotowanie i to tego też się nie robi w ciągu jednej nocy, tylko
a poza
trzeba...
tym jesteśmy na tyle tutaj, widzę już doświadczeni, że zasady mogą się za pół roku znowu zmienić, kiedy już będzie wszystko przygotowane, bo ktoś będzie miał znowu jakiś ciekawy pomysł, żeby jednym dać, a drugim nie dać i to tak później wygląda. Pani minister Gęsicka będzie gościem Radia Maryja w niedzielę w Rozmowach Niedokończonych.
Także też na pewno jeszcze wiele na ten temat pani minister powie i objaśni pewne nieścisłości, jakie zostały tutaj, jakie po prostu się...
Wspomnieliśmy o tych funduszach unijnych, więc wróćmy do studiów podyplomowych. Zacznijmy w takim razie od kierunku zasady wykorzystania funduszy unijnych, bo na takim kierunku kształcimy studentów studiów podyplomowych w naszej uczelni. Jest to już kolejna edycja, więc też duże doświadczenie zarówno z poprzedniego okresu finansowania, jak i w tym nowym okresie 2007-2013. I dodajmy, proszę Państwa, że w tej chwili no, te procedury na tyle się zmieniły, że też jest niezbędna aktualizacja wiedzy i uzupełnianie wiadomości na ten temat. Zachęcamy do podjęcia tych studiów. Nabór w tym semestrze prowadzimy także na studia z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji. To są studia dwusemestralne.
Dodajmy jeszcze, że te zasady wykorzystania funduszy unijnych to studia jednosemestralne, ale to nie znaczy, że jakieś chcemy je bardzo szybko, prawda, zrobić i
ale są
mało
intensywne.
Zjazdów. Są intensywne, także jest 8 zjazdów i są owszem uczelnie, które robią przez 2 semestry, ale robią rzadziej zjazdy i jest tyle samo godzin, także jest
no
to
ja
tak...
słyszałem o uczelniach, które robią weekendowo też tego typu.
No myślę, że to się nie da po prostu zrobić w weekend takiego, to może być jakiś kurs, może jak ktoś już ma jakąś wiedzę na ten temat, może pewne rzeczy na przykład zaktualizować przez weekend.
Pani dyrektor, jak się zapłaci, to się da.
No ale to pytanie też...
My chcemy rzetelnie.
Należy sobie odpowiedzieć, jak ktoś już płaci, prawda, wcale nie małe pieniądze, to dobrze wiedzieć też, za co się płaci.
Dokładnie.
Na takich kursach i też, czy na studiach podyplomowych i oczekiwać odpowiedniego poziomu, a po cóż wydawać pieniądze na jakieś jednorazowe spotkanie tutaj, z którego niewiele można wynieść.
No więc przypomnijmy pani dziekan, że czynna jest wciąż infolinia, numer telefonu 056 610 81 79 610-81-79 w Toruniu. Tam wszelkie informacje dotyczące oferty kształcenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, kwestie związane z kwestionariuszem i tak dalej. Mogą Państwo te informacje pod numerem telefonu 610-81-79 w Toruniu uzyskać.
Ale to jeszcze nie wszystkie kierunki na studiach podyplomowych. Nasza oferta jest bogata, jak wspomnieliśmy w tym semestrze. Jeszcze polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza to nowy kierunek. O nim dzisiaj szczególnie będziemy mówić, a także od października po raz kolejny studia z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych, a także zastosowania informatyki w dydaktyce.
I to jest ta oferta na dzień dzisiejszy, tak?
Nie wykluczamy, że będzie się
poszerzać. Że już od października będzie coś więcej, coś ponadto, ale na razie bazujemy na takiej wiedzy.
Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. 22.11. Słuchają Państwo Radia Maryja. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad.
I want to wish you a Merry Christmas, with lots of presents to make you happy. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, with lots of presents to make you happy. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz
Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente dal profondo del mio cuore. Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente, Buon Natale a tutta la gente dal profondo del mio cuore. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Yo les deseo que sean felices, yo les deseo que sean felices, yo les deseo que sean felices con todo mi corazón. Yo les espero que sean felices con todo mi corazón. Feliz Navidad.
To są, proszę państwa, głosy José Carrera z Placido Domingo Luciano Pavarotti. Feliz Navidad. 22.14, czas wzrastania w Radio Maryja. Naszymi gośćmi są pani Dorota Zbierzchowska, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pani Katarzyna Cegielska, wykładowca uczelni i dyrektor administracyjny, a także studenci, pan Paweł Mucha, student pierwszego roku politologii studiów uzupełniających drugiego stopnia, oraz pani Anna Okraszewska, studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Drodzy słuchacze, młodzi słuchacze i nie tylko. Obiecaliśmy, że dzisiaj będziemy w audycji łączyli się z naszymi wykładowcami, profesorami i właśnie w tej chwili chcemy powitać na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia, kierownika Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także profesora naszej uczelni oraz członka Rady Naukowej naszej uczelni. Dodam również, że pan profesor w tych ostatnich dniach wydał książkę, najnowsza książka pana profesora Człowiek i cywilizacja i została ona wydana przez Fundację Servire Veritati w Lublinie.
Panie profesorze, dużo miejsca w swojej książce pan profesor poświęca walce z cywilizacją, która odbywa się na różne sposoby i pan profesor wymienia różne sposoby tej walki, między innymi za sprawą rzekomego postępu w sztuce, czyli bezkrytycznego naśladowania obcych cywilizacyjnie i płytkobranych wzorców artystycznych, czy także pod wpływem presji mass mediów goniących za sensacją. Ale także pan profesor pisze, że ta walka rozgrywa się również za sprawą ideologicznego naporu na centra edukacyjne, a zatem jest to walka z uczelniami. I jeśli na przykład nie udaje się wprowadzić obcych ideologii do uczelni, opanować uczelni właśnie przez te obce ideologie, jak chociażby, no przykładem myślę, że tutaj dobrym jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to właśnie dokonują się takie rzeczy, jakich jesteśmy teraz świadkami. Chociażby właśnie ta decyzja minister Kudryckiej o usunięciu uczelni z listy priorytetowej i tym samym spowodowanie tego, że no nie możemy ubiegać się tutaj o te środki, które właściwie już były zagwarantowane. A przecież zadaniem państwa jest wspieranie nauki.
Tak, tak, oczywiście. No, sprawa ma dwa wymiary. Pierwszy, partykularny, właśnie związany z tą toczącą się historią. Zresztą to nie jest jedyny przykład. można by tych przykładów, można by te przykłady mnożyć właśnie prób rozmaitych, prób ideologizacji szkolnictwa i ideologizacji edukacji na wszystkich jej szczeblach, począwszy od szczebla podstawowego, a skończywszy na studiach uniwersyteckich czy nawet doktoranckich. I to się właśnie dzieje w kontekście wspomnianego wcześniej sporu, czy otwartej wojny pomiędzy personalizmem a gromadnością. W czasy współczesne niestety, te, w których przyszło nam żyć, to jest etap dominacji właśnie podejścia gromadnościowego, różnych form socjalizmu, czy to liberalizmu, czy komunizmu, czy nazizmu, faszyzmu, czy wreszcie anarchizmu. One wszystkie globalizują się, mają apetyt na człowieka, nawet na całą ludzkość i dlatego no, będą bezwzględnie eliminować wszystko to, co stoi im na przeszkodzie w walce o rząd dusz. I to jest, powiedzielibyśmy, kontekst. Natomiast te działania są po prostu konsekwencją tego kontekstu, tej jakiejś mody na gromadność. I dlatego te no, decyzje są takie, jakie są. Ci, którzy je podejmują, nie rozumieją, czego czynią, bo słusznie pani zwróciła uwagę, że państwo jest jedynie formą życia społecznego i że państwo powinno, stoi przed obowiązkiem, to jest obowiązek państwa, zagwarantować środki, urządzenia służące realizacji celów w życiu społecznym. Natomiast to jest zasada personalizmu. Natomiast w zasadzie socjalizmu, tam gdzie jest gromadność, państwo sobie wszystko podporządkowuje, wszystko zawłaszcza. I tak się właśnie dzieje w przypadku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, czy aktualnie podejmowanych decyzji. Natomiast drugi wymiar, już taki bardziej partykularny, dotyczący naszego rodzimego podwórka, podwórka polskiej polityki i ideologizacji polityki, no wiąże się z tym, że jest to po prostu zemsta tych środowisk liberalnych na środowisku Radia Maryja, także na szkole, która no, jest integralną częścią tego środowiska, za to, za poprzednie wybory, prawda, te, kiedy już rozdano wszystkie urzędy od referenta do prezydenta i nagle okazało się, że istnieje medium, które ma przełożenie społeczne i które ma wpływ na świadomość Polaków, na prezentowanie tego, w jakim świecie żyją. I to jest po prostu najzwyczajniej rozumiana zemsta. Dalsze kontynuowanie no, eliminacji jakiegoś uśmiercenia tego środowiska, dlatego że jest no, po prostu nie na rękę, nie po drodze tym, których dawniej określano mianem właścicieli Polski Ludowej. I myślę, że ten epitet jest nadal aktualny. Chcą być właścicielami wszystkiego.
Panie profesorze, dzisiaj w audycji głównie mówimy o kształceniu podyplomowym, dlatego że od tego letniego semestru, w tym czasie teraz robimy już nabór na studia podyplomowe. I panie profesorze, proszę powiedzieć, bo mamy tutaj system szkolnictwa wyższego, przeróżne stopnie nauczania, między innymi dokształcanie właśnie podyplomowe. Jaki jest sens takiego kształcenia podyplomowego?
No, moim zdaniem i zdaniem naszej tradycji wszelkie formy kształcenia są jak najbardziej pożądane. Czy są to formy studiów stacjonarnych, czy właśnie eksternistycznych, czy wieczorowych, czy jakichkolwiek, prawda, dyplomowych, czy podyplomowych. To należy wspierać, należy wspomagać, bo nie ma nic w tym złego, że człowiek pragnie wiedzieć, pragnie rozumieć. Bo kiedy rozumie, to znaczy, że zna przyczyny i wie, jak działać. A więc wpływa to tylko, nie tylko na kulturę osobistą człowieka, ale ma przełożenie społeczne. Prawda? Jesteśmy mądrzejsi, a więc możemy efektywniej działać w rzeczywistości. Natomiast no, co do studiów tych uzupełniających. No, przecież wprowadza się w Polsce ten system 3 plus 2 plus 3, A więc studia uzupełniające no, jak najbardziej są potrzebne. Ci, którzy chcą, nie chcą poprzestawać na jakimś elementarnym wykształceniu, a chcą pozyskać tytuł magistra, a jest to tytuł już naukowy, i no, podnieść swoją rangę społeczną w ten sposób, no to tym ludziom trzeba jak najbardziej pomagać. To jest oczywiste. To nawet nie ma dyskusji. No, inna sprawa to kwestia zorganizowania tych studiów, prawda? Bo tu już trzeba mieć, no, rozporządzać określonymi środkami, kadrą dydaktyczną, odpowiednim zapleczem, możliwością komunikowania się, ale w dobie dzisiejszej to jest sprawa, przecież jest to doba niesłychanego rozkwitu mediów, więc można już rozmaite formy kształcenia uprawiać, no choćby takie jak właśnie ten distance learning, prawda, czyli nauczanie się, uczenie przez internet.
Panie profesorze, a co wyróżnia naszą uczelnię, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej spośród innych uczelni? Pan profesor od początku jest wykładowcą tej uczelni i jak pan profesor postrzega naszą uczelnię?
No i dodam jeszcze, że znam środowiska innych uczelni, również o tym profilu, więc powiedziałbym, no mój sąd jest sądem zobiektywizowanym. No więc powiedziałbym tak, jest w Polsce bardzo dużo osób, którym leży na sercu dobro naszej ojczyzny, osób, które widzą, że komunizm pozostawił u nas nie tylko nędzę materialną, ale i dziadostwo moralne. Pozostawił także, no, zepchnął Polaków do defensywy. Staliśmy się narzędziem manipulacji i nadal się nami manipuluje, nadal się ustawia nas w szeregu, chce się nas no, jakoś traktować jako ludzi drugiej kategorii w Europie. I ci ludzie no, dokładają ogromnego wysiłku, żeby właśnie w tych nowych centrach edukacyjnych, jakie powstają, żeby jednak wrócić do tradycji, nie płynąć z prądem tych nowinek, bo to jest wszystko grubymi nićmi szyte i to wszystko ma na celu jedynie, no by tak rzec, no to jest kontynuacja jakby zniewolenia narodu polskiego. Więc ci ludzie wkładają ogromny wysiłek i myślę, że szkoła toruńska jest wręcz szkołą przykładową, wzorcową, jeśli idzie o właśnie to z jednej strony no, stanięcie frontem do współczesności, do tego wszystkiego, co się dzieje, no bo to są fakty, prawda, do życia trzeba się włączyć, trzeba je w określony sposób kształtować, ale kształtując trzeba to czynić na tradycji. Bo jeśli się odetniemy od tradycji i będziemy mówić tylko o przyszłości, no to będziemy jedynie funkcją pobożnych życzeń, jak się mówi, myślenia życzeniowego, prawda, obiecanek czy jakiejś nadziei. Więc w tym sensie, co jest w szkole toruńskiej podstawą? Mocny realizm poznawczy, związek z rzeczywistością, rozumienie świata, rozumienie człowieka i rozumienie ludzkiej kultury, a nie takie, prawda, trątodrackie, jakie słyszymy wokół pokrzykiwanie, wybierzmy przyszłość, prawda, i idźmy do Europy i tak dalej, nie bójmy się. I ten, właśnie powinniśmy się bać, bo Europa ma różne cienie, różne blaski, ale również rozmaite cienie i to niekiedy bardzo głębokie.
Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę i myślę, że warto dodać, że co wyróżnia jeszcze naszą uczelnię, to tak wspaniali wykładowcy, profesorowie właśnie jak pan profesor i za co ogromnie dziękujemy panu profesorowi małżonce, która również pani doktor Barbara Kiereś dzisiaj jest też na zajęciach w naszej uczelni, także syn państwa prowadzi zajęcia z filozofii. Serdecznie dziękujemy za ten trud.
Dziękuję bardzo również wszystkim. wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia z Panem Bogiem.
Drodzy radiosłuchacze, przypomnę, że rozmawialiśmy z panem profesorem doktorem habilitowanym Henrykiem Kieresiem, a przy tej okazji pozdrawiamy wszystkich wykładowców naszej uczelni, którzy trudzą się i przyjeżdżają z różnych stron Polski, z najlepszych ośrodków akademickich po to, żeby mieć zajęcia w Toruniu. Jest godzina 22:27. Przypomnę, że cały czas czynna jest nasza specjalna infolinia. Jeżeli ktoś z Państwa, czy ktoś z młodych radiosłuchaczy chciałby się dowiedzieć o poszczególne kierunki, o możliwości kształcenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, numer telefonu 056 610 81 79, 056 610 81 79, czynny do końca naszej dzisiejszej audycji. Drodzy radiosłuchacze, na naszej antenie gościmy ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja i założyciela Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję Państwu za to, że jest ta audycja, za tę posługę. Słyszałem w tej chwili pana profesora z Kieresia. Tak, no to jest sama radość móc słuchać takich mistrzów. No ale kontaktować się z naszymi profesorami, z naszymi wykładowcami, z kadrą, która, powiedziałbym, pierwsze jest ma bardzo wysoką kulturę, a drugie ma właściwy światopogląd i właściwy intelekt. To jest uczelnia jest silna dobrymi, powiedziałbym, dobrymi profesorami, ale równocześnie profesorami z dobrymi charakterami. Osobowości to jest. I to mogą, tacy ludzie dopiero mogą przekazywać innym to, co najlepsze. Wykształcenie i wychowanie. Ja osobiście Panu Bogu dziękuję za to, że jest taka uczelnia. Obserwuję ją od samego początku, od całej idei, żeby powstała, aż do teraz. I tak się zastanawiam, może coś innego. Tak zastanawiałem się, właściwie analizuję sobie całą sprawę, dlaczego w tej chwili, a nie tylko w tej chwili, nas tak za przeproszeniem specyficznie kochają i to ci, którzy powinni pomagać. Otóż rzeczywiście jesteśmy solą w oku tych, którzy zupełnie inną ideologię wprowadzają w świat, którzy, powiedziałbym, są jakimiś zwiastunami, głosicielami, nosicielami antycywilizacji. Antycywilizacji, bardzo świadomie to mówię. Osobiście dla mnie autorytetem są ludzie o pięknym intelekcie i pięknej osobowości. Patrzę na rzeczywistość, pamiętając o przeszłości, pamiętając o tym, co działo się w Polsce z Polską, w którym kierunku idzie świat, patrząc na to, patrząc na te ideologie, które właściwie nie zrezygnowały z marksizmu, tylko się przemieniają, powiedziałbym, dostosowują się, ubierają się w tak dla niepoznaki, w piękne szatki, patrzę na tą nową lewicę, na ten postmodernizm, na ten bałagan, powiedziałbym, w myśleniu i w morale i wcale się nie dziwię, że atakują nas. Oczywiście posługują się jak zwykle oszczerstwem, chociażby to ma znamiona oszczerstwa, takie rzucenie przez panią minister na samym początku działania swojego, rzucenie, że przypatrzymy się tej uczelni, czy nie działa wbrew, czy nie ma czegoś wbrew prawu. Prywatnych uczelni w Polsce jest ponad 330. I wiemy, że są przeróżne nadużycia także. Przecież wiemy, ilu SBK-ów zakładało uczelnie tylko po to, żeby zarabiać. Są nieprawdopodobne nadużycia. Nieprawdopodobne nadużycia. I pani minister nie widzi żadnego problemu. Tylko ta jedna uczelnia. Jak boją się takich uczelni, to widać chociażby to działanie z tym funduszami. Funduszami, które przecież nikt łaski nie robi. Bo to są pieniądze ludzi, którzy zdali pieniądze do Unii Europejskiej i Unia nie daje ze swojego, tylko daje z naszego. A jeżeli my nie weźmiemy, nie zagospodarujemy tego, to weźmie ktoś inny i to przepadnie. My z myślą o narodzie, z myślą o młodzieży, żeby jak najlepiej uczyć i wychowywać, bo myślimy o ojczyźnie, myślimy o ludziach, bo ci ludzie pójdą w różne strony świata również, żeby poszli jak najlepsi. Chcemy to rozbudowywać, chcemy jak najlepsze warunki dawać tej młodzieży. Proszę sobie wyobrazić, po to, żeby nam nie dać, to 30 uczelniom wstrzymali to wszystko. To jest dopiero, to jest majstersztyk, ale bardzo grubymi nićmi szyty. Co mi to wszystko mówi? Że tu jest po prostu dla tych wrogów jest taki ciężki orzech do zgryzienia. Jakby mogli, żeby nie zrobić skandalu, nie zrobić sobie męczennika, to myślę, że posunęliby się dalej jeszcze. Jeszcze w niedalekiej przeszłości to robili. Tu jest bitwa, tu jest wojna cywilizacyjna. Albo będzie człowiek uporządkowany, zharmonizowany, idący do szczęścia. Szczęście jest tylko w całej prawdzie, w poznaniu prawdy, albo będzie totalna dysharmonia. I tu jest jakaś ta rewolucja, tak marksistowska, jak i postmarksistowska. To jest jedno wprowadzenie jednego wielkiego bałaganu i to widzimy cały czas. Dlatego w tym kontekście jeszcze bardziej widzę, jak ta uczelnia jest potrzebna, jak ona jest wartościowa. Takie powiedzenie. Ilością nieprzyjaciół mierzy się wartość człowieka. Tak ktoś powiedział. Właściwie powiedziałbym, ilością tych wszystkich ataków zmasowanych mierzy się wartość. Czy my jesteśmy ludźmi prawdy? Czy mamy właściwe spojrzenie? Właściwy światopogląd i taki światopogląd szerzymy. Ja nie mam wątpliwości najmniejszej. O tej uczelni chociażby sprawa współpracy naszej, która się otworzyła z Amerykanami, profesorami amerykańskimi z różnych uczelni. Z różnych uczelni amerykańskich. To jest nie z jednej uczelni. I dlaczego ona się otworzyła? Zaczęło się od tego, że ci profesorzy przyjeżdżali na katedrę pana profesora Piotra Jaruszyńskiego na KUL, jeździli po Polsce i zobaczyli naszą uczelnię też. Oni nas obserwowali. To nie stało się dzisiaj. Nie powiedzieli nam, że chcieliby współpracy. Oni najpierw nas obserwowali, patrzyli. Przyjeżdżali bardzo życzliwie i z wielką radością. A później zaproponowali taką współpracę. Co im odpowiada? Odpowiada im ten duch. Odpowiada im formacja intelektualna i formacja całej osobowości. To dla nas jest opinia. Ważna opinia. Takich ludzi, którzy właściwie bardzo obiektywnie patrzą, szukają wartości. Taka opinia się liczy. To jest jedno. Inna opinia. Dla mnie ona jest niezwykle ważna. Najwyżej stojący w Watykanie Polak, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Jest odpowiedzialny za ponad 1000 uniwersytetów katolickich i ponad 400 tysięcy szkół katolickich. I ten kardynał, trzeba wiedzieć, co powiedział o tej uczelni. I jak zachęca nas, by ta uczelnia się rozwijała. By robić wszystko, by ona rosła. Stawała się coraz lepsza. Żeby rosła i w profesurę, ale i studentów i tak dalej. I stąd nie dziwmy się, że jest taka, powiedziałbym, antyreklama. Wszystko, żeby nas zdyskredytować. Dlaczego? Bo się boją. Kiedyś jak myśleliśmy o uczelni, już powstała, została już zatwierdzona. Pamiętam, jak ojciec Jan Mikrut powiedział do mnie: proszę ojca, myślę, że ta uczelnia jest dużo ważniejsza niż Radio Maryja. I większe nadzieje możemy z nią wiązać niż z Radiem Maryja. I stąd można byłoby dużo mówić. Ale to jest wielka radość i ta uczelnia jest dla ludzi, którzy chcą naprawdę mieć osobowości. Że chcą mieć intelekt. Że chcą jak najlepiej służyć. Dla ludzi również odważnych. Ta uczelnia nie jest dla takich, powiedziałbym, ludzi, którzy są bez osobowości, czy ich to nie interesuje. To jest dla ludzi, którzy chcą być jak dęby. A nie jak powoje. Powój to taka roślina, ona sama nie stanie, tylko musi się na czymś przyczepić. Albo jak osiki jakieś trzęsące się. I właśnie takich dębów potrzebuje Polska. Potrzebuje świat. Ludzi z osobowościami. Powiedziałbym tak, ta uczelnia jest dla orłów. O tak. Dla orłów. Nie dla gęsi. I dlatego tym bardziej dziękuję Państwu bardzo za to, co robicie. To jest Wasza ciężka praca. To jest ciężka praca naszych profesorów, wszystkich wykładowców, administracji, wszystkich. Wszystkich od początku do końca. Wszystkich. Ale tylko razem wielu ludzi, gdy pracuje, może być coś wielkiego. W pojedynkę niczego się nie zrobi. Dlatego dziękuję Panu Bogu za Was. Cieszę się, że mogę obserwować następny cud, bo to jest cud, że mogę patrzeć na tych ludzi, którzy mają wysokie wymagania od siebie, chcą jak najlepiej. Bardzo, bardzo za to również wam dziękuję, że, no, że jesteście, że chcecie służyć. To jest no, przepiękna sprawa, przepiękna. Patrzę na te studia podyplomowe. Pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Co jeszcze bym powiedział? Przecież uczelnia rozpoczęła siódmy rok. To jeszcze nie ma całkiem siedmiu lat. I my mamy drugi stopień, magisterskie studia już. Mamy tak, no, tyle ciekawych spraw za sobą. Mamy książki wydawane, wydawnictwo. Mamy bardzo, bardzo wielu profesorów wybitnych, goszczących u nas, visiting professor. Przyjeżdżają z wykładami. Teraz najbliższa piękna konferencja, sympozjum, też międzynarodowe. Na wysokim poziomie. Cieszę się tym, że od nas wychodzą dziennikarze, którzy dają sobie radę. Idą gdzieś do telewizji tam, czy do radia i tam się pytają się o to i pani to potrafi? No pokazuje. A to pani potrafi? No tak. A to gdzie wy żeście się tego nauczyli? U nas, w tej uczelni. Oczywiście to wszystko można się wiele nauczyć, jeżeli się chce, jeżeli studenci garną się do tego. Tak. Tylko ćwiczenie czyni mistrza. Trzeba bardzo ćwiczyć swój umysł. Wszystkie sprawności rozwijać i to staje się wielkim. Również te duchowe sprawności. Byłoby dużo mówić, ale jeszcze raz ogromne dzięki. Ogromne dzięki. Wiem, że będzie następne spotkanie, tym razem w Rzymie, z profesorami tymi amerykańskimi, z którymi od 1 września uczelnia będzie tak pracować, jak będzie po prostu będą studia na odległość. Tak. No, dziękujemy wszystkim. Są ciekawe, każdemu bym radził, jak najszybciej myślmy o tych unijnych prawda, studiach podyplomowych, żeby dać sobie radę i umieć sobie pomóc i innym, żeby pieniądze, które nasze były włożone do Unii Europejskiej, żeby można je z powrotem wziąć. I na dobre cele obrócić, bo Polska tego potrzebuje. Polska jest zapóźniona. Zapóźniona w wielu dziedzinach i trzeba to wszystko odnowić. Do tego są potrzebne też pieniądze. I trzeba je wziąć. Każdy z nas buduje Polskę. Cieszę się, że są też studia właśnie z ochrony środowiska na tutaj, w tej dziedzinie. Też podyplomowe i inne, dziennikarskie, dyplomacja. Ludzie, ile potrzeba dyplomatów i to, co teraz się dzieje, że dyplomatów jakoś tam są takie niewłaściwości robione. Nie myślcie, że przecież że akurat Platforma będzie rządzić całe wieki. Trzeba się przygotowywać. I przygotowywać jeszcze lepszych ludzi. Jeszcze lepszych ludzi. Tak wierzę w to, że zwycięży prawda i zwycięży wolność, prawdziwa demokracja, a nie takie, prawda, jakieś widzimisię kogoś. Prawda? I dlatego trzeba się uczyć, przygotowywać. Zapraszamy. Tu trzeba powiedzieć, że dużo zależy od rodziców, od dziadków, od kolegów. Kto przyjdzie na uczelnię. Jedno życzyłbym wszystkim, żeby przychodzili jak najlepsi, ludzie z wielkimi ambicjami, a nie ludzie, których trzeba dopiero prostować, czy zupełnie zacząć tak zupełnie przywracać dla społeczeństwa. To byłoby niedobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak, może tyle.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu założycielowi.
Dziękuję pani dziekan, tak, i pani dyrektor, i wszystkim.
Tak. Przypomnij
ja jeszcze... Dzisiaj byłem w Warszawie, ważne rzeczy załatwiałem. Dowiedziałem się, że są przy że minister środowiska powiedział, że te środki na geotermię będą, bo jest umowa podpisana, no to przynajmniej tyle ten minister był uczciwy. Postąpił tak, jak było. Inaczej niż pani minister szkolnictwa wyższego.
Tutaj też umowa została podpisana. To
była preumowa.
Preumowa, tak.
Tak, a pani jest prawniczką. Proszę bardzo, no ale wiem o tym, że to są polecenia. No, dużo byłoby mówić, może kiedyś powiem.
Ale też warto wiedzieć o tym, że pewni działacze Platformy Obywatelskiej odkrywają kłamstwa swoich kolegów i odkrywają prawdziwe zamierzenia. To już mieliśmy przykład chociażby posła Palikota, a ja dzisiaj w lokalnej prasie przeczytałam wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej, Pawła Olszewskiego, który wprost powiedział, i tutaj cytuję, decyzja ministerstwa miała na celu pozbawić ojca Tadeusza Rydzyka milionowej dotacji, którą zagwarantowało mu PiS. I on to powiedział wprost.
Panie dyrektor, przede wszystkim nie ojcu Tadeuszowi Rydzykowi.
No, to jest inna, oczywiście.
Bo my nie dostajemy nic z niczego. Ja, jeżeli mam jakieś zajęcia na uczelni, to pani wie, jest przepis, że należy zapłacić za to, bo jest taki przepis i każdy wie, że ja tylko podpisuję, że te pieniądze dostaję i zaraz je przekazuję na uczelni.
Na rozwój uczelni, to prawda.
Zaraz przekazuję i nie potrzebuję. Ja w klasztorze mam jedzenie i ubranie mi też dadzą.
No ale to też warto wiedzieć jak media wtłaczają ludziom do głów i działacze. Tak.
Media są w rękach tych, którzy, czy następca, w każdym razie w grupie tych ludzi, którzy okradali Polskę, niszczyli Polskę ideologicznie, ekonomicznie, myśleli o sobie, przywłaszczyli sobie bardzo wiele spraw. No i teraz po prostu inaczej walczą z resztą Polaków, niszcząc ich myślenie. Kłamcie, kłamcie, a zawsze coś zostanie. Plujcie, plujcie, a zawsze coś przyschnie. To jest ta propaganda, którą uprawiał i Lenin, i Goebbels. To jest to samo. Tylko może inaczej i teraz bezczelnie kłamać, bezczelnie jest. Także ja liczę na to, że Polacy zmądrzeją, że zauważą to, że przestaną się dać kłamać, niech sami sprawdzają, czy to jest prawdziwe, a nie powtarzają. Jedno powiem, że jest bardzo wielu szlachetnych ludzi, i ci ludzie nie zgadzają się na brak demokracji, na dyskryminację, na takie działania, jakie są w tej chwili. My, jeżeli poprosiliśmy o te środki, to jest naprawdę kropla z tego, co idzie na szkolnictwo, w tej chwili, to są miliardy. I po prostu my wiemy, że to jest dyskryminacja. To tak jakbym był w czasach stalinowskich. Nic się nie zmieniło i trzeba to nazywać po imieniu.
I tak jak ojciec mówił, nie dla siebie prosiliśmy, nie tylko dla młodych ludzi.
Co mam się dziwić? Pani minister Kudrycka jest córką pierwszego sekretarza PZPR. No to co? A pani Hibnerowa jest córką starego ubeka. Nie znaczy, że z wiekiem, tylko i co możemy mówić, kto kogo torturował. Co to mówić dużo? Kontynuują to. I to jest takie samo, to jest niczym się to nie różni, jak wtedy, gdy byłem przesłuchiwany za to, że pojechałem z ministrantami na Barbarkę, 7 kilometrów stąd. Że mi grozili, że mnie pobili dwa razy. Przynajmniej dwa razy byłem pobity przez nich. Tak, także ja to znam troszeczkę. I teraz to samo robią. Tylko się nazywają i to jest nieuczciwe i co to dużo mówić. Niedaleko jabłko od jabłoni. Wcale nie było żadnego nawrócenia, jeżeli przychodzenie do kościoła, do księży po to, żeby się uwiarygodnić. W tej chwili też ludzie z Platformy Obywatelskiej w pierwszej ławce siadają i to w katedrach nawet. do komunii idą, a później co mówią. Nie będę mówił, bo nie chcę powiedzieć, którzy. Bo bym powiedział, że gdybym zacytował. Ale to jest nieprawda. Bo po owocach ich poznacie. Nie po tym, że będą klękać i pokazywać. Kiedyś tak Bierut, jak i Jaroszewicz baldachimy nosili na Boże ciało. No i co z tego? Zobaczyliśmy owoce. I teraz też czekamy na owoce. Inaczej to jest kłamstwo i draństwo. Delikatnie mówię. Oni mogą najwyżej zamknąć do więzienia. Tak jak profesora Jarosza. Zamknęli i człowieka jest w niebezpieczeństwie życia, ale wolno im wszystko zrobić. Wolno im wszystko zrobić. I wolno nas oczerniać. Czy ja jestem oczerniany od samego początku, jak tylko to radio zaczynałem. Przecież tutaj, jak radio się zaczynało, to przyjeżdżali z Warszawy do prezydium i mówili, co jeszcze robicie, żeby to radio zniszczyć. Ja jeszcze dopiero się zaczynało. A teraz wiemy, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest człowiek tylko do tego, do jednego, wyznaczony już, żeby pilnować nas, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Przecież to są metody stare, komunistyczne, obrzydliwe. Chcę to dużo mówić. Będę głośno mówił, dopóki się to nie skończy, dopóki nie będzie dowodów innych. Przecież to jest najgorsze i w sercu Europy. Oni będą mi mówili, pani Hübner będzie mówiła mi o wartościach. Uczelnia nie ma wartości europejskiej. Jakież ona? Niech naprawi najpierw te wszystkie tortury, chociażby dla pani Loryś, wielkiej działaczki polonijnej. Przecież proszę wybaczyć te nerwy, ale to na to patrzeć nie można. Dlatego ja mówię, młodzież niech myśli. Jeżeli chce być wielka, jeżeli kocha Polskę, trzeba Panu Bogu i Polsce wszystko oddać. A Pan Bóg nas nie opuści. A takie miernoty, takie powiedziałbym ludzie, którzy nie potrafią sami stanąć, tylko takie powoje, no to nic z tego nie będzie. No i tyle. To będą tak się wiły u stóp innych i będą patrzyli co jak. A tamci będą ich deptali i będzie... Polska była zawsze wielka, Polska miała wielkich ludzi. Na tą przemoc, która się dokonuje, bo to jest przemoc, trzeba przynajmniej wiedzieć, co to jest i apelować do całego narodu. Jak się naród zorganizuje, to będzie, to minie to. Kościół jest starszy niż Platforma Obywatelska i da sobie radę. Niż nie jedna partia już zginęła. Jeżeli tak będą te partie postępować, to zginą marnie. To przecież jest nie takie potęgi ginęły. Dziękuję serdecznie. Alleluja i do przodu i pod prąd. Dziękuję. I dziękuję, że się Państwo nie łamiecie, tylko działacie bardzo jasno. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Ojcze. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Czarnych krzeseł rząd, pustych jak słowa, co tylko dzielą, łatwo wydane są. To on robi błąd. Tam nieodkryty ląd, możesz go zdobyć sam z wiolonczelą. To niedaleko stąd, pod prąd. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać.
Każde dobre słowo, a przeciwko tobie może być użyty każdy czuły gest.
Przyznaj się sam sobie, prawdy nieodkryte ciążą wyjątkowo. Spójrz na szale obie, tu są śmieszne mity. A tam miłość jest, tam. w kąt.
Nie czekaj.
Niech cię prowadzą wiara z nadzieją. Odkryj miłości ląd. Pod prąd, pod prąd, pod prąd. Tak, to prawda, to cała prawda. I tylko prawda. Mówię prawdę, wyznaję prawdę. Wierzcie mnie, bo istnieje Boga. Chwieje się Boga, wraca odwaga. Wiem, co nieprawdę, w jedyną prawdę. Zamienić chcę, a moja prawda jak struna drga. Radośnie woła lub cichą łka.
Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego, głosu w naszych domach. Prawie 23:00, trwa czas wzrastania, a w naszym studio goście pani Dorota Zbierzchowska, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pani Katarzyna Cygielska, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz dyrektor administracyjny oraz nasi studenci, pan Paweł Mucha, student pierwszego roku politologii studiów uzupełniających drugiego stopnia i pani Anna Okraszewska, studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Nawiązując do piosenki, którą przed chwilką usłyszeliśmy, można tutaj by dodać, mamy prawo do dobrego imienia naszej uczelni i do naszego dobrego imienia. I dlatego serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagają nam bronić to dobre imię. I w tym momencie nie będziemy czytać tych listów, które zresztą wczoraj w czasie audycji wieczornej ojciec dyrektor czytał, wszystkie te listy. Ja tylko wymienię środowiska akademickie, które solidaryzują się z naszą uczelnią. Są to środowisko akademickie Krakowa, Poznania, Wrocławia, Łodzi, a także są też, jest wiele pojedynczych głosów, między innymi tu jeden z profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, z Warszawy, ale także wiele, wiele innych. Te maile dochodzą do nas ciągle. I warto również dodać coś, co miało miejsce dzisiaj, a mianowicie dzisiaj konferencja rektorów akademickich szkół polskich wystosowała list do pani minister Barbary Kudryckiej i może w tym momencie on nie jest długi. Ten list chciałabym przeczytać, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, że nie tylko pojedyncze ośrodki, ale konferencja, która zrzesza rektorów akademickich szkół polskich, również wystosowała list w tej sprawie. Szanowna pani minister, uprzejmie proszę panią minister, aby list ten potraktować jako ostrą formę protestu rektorów przeciwko decyzji rekomendującej ministrowi rozwoju regionalnego usunięcie z tak zwanej listy indykatywnej infrastruktura szkolnictwa wyższego wszystkich projektów o wartości poniżej 50 milionów euro. Decyzja ta niweczy wysiłek wielu uczelni, które przygotowały, a następnie na wyraźne wezwanie ministerstwa w krótkim okresie świątecznym uzupełniały projekt o dodatkowo wymagane materiały. W sytuacji chronicznego niedoinwestowania szkolnictwa wyższego w naszym kraju nie możemy zaakceptować działań przekreślających wielomiesięczne przygotowania środowiska akademickiego, starającego się najlepiej i najszybciej spożytkować fundusze europejskie. Proszę zważyć, że w wielu przypadkach rozpoczął się już proces przygotowania lub realizacji inwestycji. Oczekujemy od pani minister zmiany rekomendacji podjętej na podstawie przeglądu streszczeń projektów i przywrócenia na listę indykatywną projektów spełniających określone wcześniej kryteria z wyrazami szacunku. Pod listem podpisał się pan profesor Tadeusz Luty, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Proszę Państwa, no Pani Minister odpowiedziała już na to pismo, jest ono na stronie ministerstwa, ale ona podtrzymuje swoje zdanie, to może tyle, jeśli chodzi o to, o ten list. Natomiast są w naszym studiu studenci, którzy również i przed świętami, Ania i Paweł byli w Warszawie, żeby też bronić dobrego imienia uczelni, swojego dobrego imienia, a także możliwości studiowania, spokojnego studiowania, zdobywania wiedzy właśnie w atmosferze spokoju. I również wczoraj byliście w Sejmie, prawda, na komisji, tak, gdzie no, pani minister również się pojawiła i odpowiadała na pewne pytania. Wy również przed tą komisją mogliście zadać pytanie pani minister. Jakie są wasze wrażenia? Co pani minister wam powiedziała i co te osoby, z którymi rozmawialiście, mówili na ten temat?
Pierwsze zderzenie z panią minister było takie, iż nie była aż tak bardzo, można powiedzieć, życzliwa i uprzejma dla dziennikarzy telewizji Trwam, jak dla innych stacji, co później udało mi się też zaobserwować. Nie przyjęła zaproszenia na wczorajszy program w telewizji Trwam. Praktycznie krótka rozmowa, którą udało się przeprowadzić, rozmowa urywana i tak naprawdę, z której praktycznie nic się nie dało, można powiedzieć, wywnioskować. Na samej komisji pani minister Kudrycka podkreśliła, że w Polsce brakuje inżynierów, to jest 20% tylko absolwentów uczelni właśnie technicznych. A jak wiemy, te projekty, te 30 projektów, które zostało odrzuconych, to jest właśnie większość uczelni technicznych. Także tutaj jest ten dysonans. To myślę, że takie.
Czy też kierunki, prawda? Bo nasz kierunek również jest informatyka, właśnie tak. Jest inżynieryjna, zakłada studia właśnie 3,5-letnie inżynieryjne. Mhm.
Nasze pytania były konkretne, ale odpowiedzi były tak naprawdę niekonkretne. Unikała odpowiedzi takich, jakich chcieliśmy usłyszeć, ale chciałam wrócić do naszej poprzedniej wizyty w Sejmie, gdzie pytaliśmy, dlaczego pomawiają nasze imię dobrej naszej szkoły. I tak naprawdę, tak moje wrażenie było takie, że pytaliśmy o coś bardzo dziwnego. W ogóle, że tak naprawdę to nikt o nas nie mówi, nikt nas nie pomawia i my wymyślamy wszystko i nie wiadomo, o co chodzi. Więc byłam bardzo zdziwiona postawą polityków w
tak,
Sejmie.
Tak, pan poseł. Czy jeszcze przerwałem?
Nie.
Czy pan poseł jeszcze, chciałem dodać do tego, pan poseł z Torunia, który zmienia opcje polityczne dosyć często, właśnie pan poseł
Antoni Mężydło.
W ogóle zdziwiony był tym pytaniem, że przecież nie ma żadnych ataków, przecież nikt nie mówi o tej uczelni, o naszej uczelni, przecież nikt nikomu nie broni. Nazywał ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka dobrym biznesmenem. Z kolei pan poseł Jerzy Wenderlich, też z Torunia, nazywał ojca dyrektora po prostu Tadeuszem Rydzykiem bądź Rydzykiem. I tutaj zwróciłem uwagę, pomyślałem, że może pan poseł się po prostu zapomniał, bo gdzieś tam te poselskie maniery czasami wychodzą bokiem, a pan poseł powtórzył to po raz kolejny, więc myślę, że to mówi samo za siebie.
Panie Pawle, pan jest na politologii, prawda? My staramy się uczyć naszych studentów, którzy w przyszłości chcieliby być pewnie w jakiejś części politykami, także uczyć kultury przede wszystkim. To, co wy obserwujecie w czasie praktyk, bo to też były wasze praktyki, zarówno dziennikarskie, jak i politologiczne, możliwość kontaktu w Sejmie, możliwość kontaktu z politykami, też na pewno pokazuje wam, że nie jest w tym środowisku tak, jak powinno być, tak jakbyśmy oczekiwali od polityków, ludzi, którzy reprezentują jednak społeczeństwo, kulturę, odpowiedni sposób zachowania. Jakie są wasze obserwacje tutaj z tym związane?
Ja myślę, pani dziekan, proszę wybaczyć, ale kultury, myślę, że się nie uczymy się kultury, po prostu albo się ją ma, albo się jej nie ma. To nie jest rzecz, którą można nabyć. Wynosimy to z domu.
Ale jak ktoś się stara...
Wynosimy z domu. Tutaj dobrze, że Paweł, że dodałeś, to tak.
Tak. No jeżeli ktoś się stara, to przy dużych staraniach, nawet w wieku takim poselskim, powiedziałbym, można to zmienić, ale myślę, że to byłby potrzebny jakiś duży kurs gruntownej przemiany.
I przede wszystkim chęć.
Tak. I chęci duże ze strony też niektórych posłów. Myślę, że tutaj to zależy od, może nie zależy to od opcji, ale zależy to od konkretnego człowieka, bo jeżeli jest podejście konkretnego właśnie posła do czy osoby, która pracuje gdzieś w ministerstwie, dobre, takie powiedzmy sobie ludzkie, to nawet z posłami innych opcji można spokojnie rozmawiać, otwarcie i też grzecznie, co miało miejsce. A czego brak można było zauważyć na przykład u pani rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która pomimo moich licznych próśb i maili wysyłanych do właśnie pani rzecznik, nie odpowiedziała na żadnego maila. Jakże także rozmowy, które z nią prowadziłem, były dosyć takie suche, obojętne i odpychające.
Ja osobiście byłam w szoku, kiedy tak naprawdę myślałam, byłam w Sejmie i widzę, spoglądam na ludzi, którzy nas reprezentują, nasz kraj. I nawet takie niechęci do naszej szkoły były zauważalne, namacalne. I myślałam, że tacy ludzie, ludzie na takim stanowisku, potrafią odstawić swoje własne opinie na bok i rozmawiać z nami jak z normalnymi ludźmi i studentami. I no niestety tego nie zauważyłam.
Ja w tym miejscu chciałbym podziękować za odwagę, bo myślę, że musimy za to dziękować takim właśnie ludziom, jak na przykład pan poseł Giżyński, który na wczorajszej Komisji Edukacji tą sprawę poruszył, tych projektów z listy indykatywnej, które zostały przez panią minister skreślone, bo wydaje się to sprawa dosyć taka może błaha, że pan poseł, no przecież to jest jego obowiązkiem, ale na konferencji, na tejże właśnie komisji sprawa jakby została zupełnie zbagatelizowana. Podejmowano w ogóle inne tematy, kierunków działań pani minister, ministerstwa, którym kieruje, a tylko pan minister zabrał głos, także inna posłanka zapytała o to, ale w nieco innym kontekście, a tutaj pan minister właśnie...
Pan poseł,
przepraszam, podkreślił znaczenie tych projektów i został przez część posłów dosyć ostro skrytykowany, też takim, powiedzmy sobie, brakiem kultury.
Ja teraz czytam, jeżeli mogę jedno zdanie, taką książkę George'a Orwella, Folwark zwierzęcy. Czytam ją po to, żeby zrozumieć tę rzeczywistość, która jest. Ona, ta książka mi bardzo wiele też pomaga tę rzeczywistość zrozumieć i rzeczywiście tam wczoraj, czy właściwie dzisiaj jeszcze po dyżurze nocnym czytałem taki fragment, kiedy no zwierzęta te opanowane przez zwierzęta rządzące, no po prostu doszło do tego, że z przykazań wszystkich, które do tej pory miały, zostało tylko jedno. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze. I no i tak to po prostu jest. Ale jest z nami pani doktor Lucja Łukaszewicz, która zajmuje się dyplomacją. W dyplomacji kultura jest czymś bardzo ważnym. Pani doktor, witamy serdecznie.
Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże Ojcze wszystkim słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Pani rektor, bardzo króciutko, ponieważ nasza audycja ma niestety czas ograniczony, prosimy o taką zachętę i w zasadzie uzasadnienie, dlaczego warto podjąć studia podyplomowe właśnie z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji.
No więc krótko, że istnieje jakaś obiektywna konieczność przygotowania, nazwijmy, grupy osób, kategorii osób, które są w stanie ujmować, rozumieć relacje międzynarodowe i dyplomację, rozumieć je według chrześcijańskich wartości. Że istnieje no, ta konieczność kształcenia osób, które pojmują rację stanu Polski, politykę bezpieczeństwa Polski. Że to nie mogą być elity kompradorskie służące interesom obcych państw, a elity, które się nazywają polskimi elitami. No więc kształcenie osób, które powinny uczestniczyć co najmniej w monitorowaniu polityki zagranicznej, jeśli już nie zawsze w jej bezpośrednim kreowaniu. Proszę Państwa, powszechnie przecież stwierdza się, że nasza polityka międzynarodowa teraz jest błądząca. Że owszem, towarzyszy jej jakaś erudycja, ale nie jest to wiedza w dobrym znaczeniu, zaprzęgnięta do rozstrzygnięć na rzecz Polski. To jakieś mnóstwo ogólników, mało konkretów, lawina słów, że przypomnę sposób ekspresji profesora Bartoszewskiego, słyszymy o tak zwanych dobrych dojściach profesora czy innych polityków. Co to ma znaczyć? O tym, że porządek międzynarodowy definiują tylko nieliczni. A ostatnio, czyli dzisiaj, nawet o lasowaniu mózgu epitet pana Niesiołowskiego, gdy mowa o unijnych funduszach właśnie dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, funduszach w Unii Europejskiej, przecież ważnego aktora stosunków międzynarodowych. A więc właśnie tak jak powiedział ojciec dyrektor, pieniądze tak, ale dla uczestniczących w systemie władztwa. Bo to nie jest dla wszystkich, prawda? I wewnętrznie to, co się ma w Polsce obecnie, różnego rodzaju konflikty w szkołach, szpitalach, górnictwie, to przekłada się na zewnętrze. To jest skłócanie Polaków w świecie. Myślę tutaj o USUPA, o Ameryce Łacińskiej, o szkalowanie Polaków. I chodzi o to, żebyśmy naprawdę mogli wykształcić ludzi, którzy rozumieją stosunki międzynarodowe jako system polityczny, jako całość. Właśnie to powiązanie tego, co się ma w Polsce, do tego, co ma się na arenie międzynarodowej i rozumienie bez stereotypów, mitów przeciwnika, jakichś takich mglistych odniesień. Proszę Państwa, jest taka szkoła, jest taka książka Reja Kleina, Siła Państwa, National Power. To jest ten najlepszy uniwersytet Georgetown University. On powiada tak, żeby się tego wszystkiego nauczyć, trzeba rozumieć masę krytyczną, czyli ludność i terytorium. Trzeba rozumieć potencjał gospodarczy, potencjał wojskowy, cele strategiczne i bardzo piękny czynnik, wolę urzeczywistniania strategii państwa. Coś, co jest niemierzalną wielkością ducha narodowego. I właśnie o to chodzi w naszej uczelni, o ducha narodowego. To nie jest jakaś ksenofobia, jakby chciał pan Tomasz Gross i jak chce w tej swojej ostatniej książce Strach. To też jest ciekawe, jak to się rozstrzygnie, kto będzie czuwał nad rozstrzygnięciem o kolportażu tejże książki, która nam zarzuca rzekomy antysemityzm. I o tym, że jesteśmy winni, współwinni za losy Żydów. I dowolnie tam przycina fakty w stosunkach polsko-żydowskich. Kiedyś to zresztą referowałam książkę Nowaka, profesora Nowaka o kłamstwa Grossa i o tym, czym właściwie ona służy, ta książka. Ona jeszcze wówczas była wydana w języku angielskim na gruncie amerykańskim, Fear Antisemitism in Poland After Auschwitz. To też zadanie stosunków międzynarodowych. Książka pisana była dla Amerykanów, którzy nie zawsze są higienicznie moralni, prawda? I książka, która jednak szerzy fałsz, nienawiść, struktury mitopodobne, oskarża biskupów polskich. Przypominam jego wypowiedź na temat księdza kardynała Sapiehy i biskupów w tamtym okresie. I zauważmy, kto wydał tą książkę. To należy przecież do spraw dyplomacji, do spraw stosunków międzynarodowych, jak Polska jest postrzegana przez pryzmat właśnie mitów uprawianych przez pana Jana Tomasza Grossa. I proszę Państwa, uczymy wielu przedmiotów i prawa międzynarodowego, dyplomatycznego i geografii politycznej. Ale nie tylko protokół dyplomatyczny jest to ważny. Chodzi o etykę, o naukę społeczną Kościoła, o pryncypia prawdy wiary, które wykłada właśnie ojciec Rydzyk, o wybrane zagadnienia filozofii polityki. Że chodzi właśnie o to, żeby wszystko zrozumieć jako system, jako pewną całość. Zwłaszcza tak, jak powiedziałam, właśnie całość tych stosunków, tego, co się ma wewnątrz w Polsce, do tego, co wychodzi na zewnątrz. No cóż, to jest pełno lektur, które studenci studiują. To są praktyki. One nieco inaczej będą teraz przebiegały z powodu takich, a nie innych układów politycznych. Dwa semestry, rozmowa kwalifikacyjna. To już proszę osoby, którym naprawdę zależy na tym, jak się Polska jawi w świecie, zapraszamy. Mogą być w bardzo różnym wieku osoby, prawda?
To... Pani doktor, w tej chwili czynna jest też infolinia nasza pod numerem 610-81-79, oczywiście w Toruniu, 056 kierunkowy. Można zasięgnąć szczegółowych informacji, między innymi dotyczących kierunku dyplomacja, prawda?
Tak ogólnie już kończę, więc jeśli komukolwiek zależy, aby ten duch narodu trwał, niech wtedy stara się rozwijać swoją wiedzę.
Bardzo dziękujemy pani doktor.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego
dobrego. Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Spokojnej nocy.
Spokojnej nocy.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, dodam jeszcze, że zaplanowaliśmy sobie dzisiaj także rozmowy z absolwentami między innymi dyplomacji. Patrząc na czas, no nie uda nam się to. Zdecydowaliśmy się, że porozmawiamy jeszcze z jednym z absolwentów studiów z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, bo dzisiaj niewiele była mowa na temat tego kierunku. Dodam jeszcze, że na temat nowego kierunku polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza będziemy mówili w kolejnej audycji w Radiu Maryja już niedługo, 21 stycznia. Bardzo ciekawe rozmowy, między innymi rozmowa z panem profesorem doktorem habilitowanym Kazimierzem Tobolskim, rozmowa z panem ministrem profesorem doktorem habilitowanym Janem Szyszko. To wszystko już w kolejnej audycji w Radiu Maryja 21 stycznia, a w tej chwili mamy już połączenie.
O godzinie 21 stycznia.
21:30.
Tak.
Cześć Boże, na naszej antenie witamy jednego z absolwentów studiów podyplomowych z zakresu zasad wykorzystania funduszy unijnych.
Szczęść Boże, witam serdecznie, Karol Bieniek z tej strony.
Panie Karolu, kiedy pan studiował na naszej uczelni i ukończył te studia podyplomowe?
Studiowałem w pierwszym semestrze w momencie powstania tego kierunku, czyli na początku 2006 roku. To był drugi semestr ogólny, czyli to był taki pierwszy zaciąg, jak to mówią niektórzy niektórzy wykładowcy.
Tak, czy pierwsza edycja,
tak? Tak, dokładnie, określa. Pierwsza edycja. Niektórzy mówili o miocie, tak to już bardziej sympatycznie. W każdym razie zakończyliśmy studia w lato 2006 roku. Oczywiście pracą magisterską, którą był przedstawiony projekt.
Pracą dyplomową.
Pracą dyplomową, przepraszam. Tak. Dokładnie.
Panie Karolu, dlaczego pan wówczas zdecydował się na podjęcie tych studiów?
Wówczas pracowałem jeszcze jako WF-ista, działacz sportowy. Zresztą sport jest moim jakby konikiem od urodzenia, że tak powiem, bo przez mojego ojca i też moją rodzinę, która też w sporcie troszeczkę tutaj się udzielała. Już w pierwszej klasie podstawowej wiedziałem, że będę WF-u uczył. I w tej chwili zupełnie się to zmieniło, ale moją motywacją przystąpienia do właśnie jakby poszerzenia tej wiedzy na ten temat było pozyskanie pieniędzy dla sportu. Dla drużyn piłki ręcznej, gdyż jestem związany właśnie z tym sportem szczególnie. I to była moja pierwsza motywacja. Oczywiście też dla szkoły, która jakby no, kreowała początki niektórych karier tych małych dzieci. Ale patrząc później, zagłębiając się w temat, stwierdziłem, że może to być sposób na życie. I w tej chwili już z tej drobnej perspektywy czasu stwierdziłem, że studia na tej szkole odmieniły te moje życie, gdyż no, paradoksalnie zmieniłem pracę, aczkolwiek nie rozwiązałem tej mojej miłości do sportu absolutnie, ale w tej chwili pracuję w Urzędzie Miejskim, w takiej małej miejscowości pod Grudziądzem, w Łasinie i jestem specjalistą do spraw pozyskiwania funduszy unijnych.
Czyli także widać, że ta wiedza i umiejętności zdobyte na studiach podyplomowych się panu przydały w codziennym życiu, w praktyce.
W tym układzie tak. Może na początku studiów nie było to moją ambicją, żeby pójść aż tak daleko, ale no, krok po kroku zaciekawiło mnie to bardzo. No, na początku może miało to inaczej wyglądać, jeżeli chodzi o drugie rozdanie 2007-13. Jesteśmy w tej chwili na bieżąco z mediami, wiemy o co chodzi, że to się wszystko opóźnia, ale no, staram się być dalej na bieżąco, gdyż może warunki, może przepisy, priorytety, wszelkie działania troszeczkę się różnią, no ale jakby podstawy takie merytoryczne są te same. W każdym razie no, wymaga to w tej chwili uzupełnienia wiedzy no, takiej metodycznej, żeby no, w każdym momencie móc jakby zareagować właściwie no, i wypełnić to, co jest do wypełnienia, no, czy w konkursie, czy we wniosku, czy w jakimś takim innym działaniu.
Ja zapytam tak, bo być może wielu z naszych słuchaczy waha się, chciałoby przyjść na te studia podyplomowe, ale nie są pewni, czy im się to przyda w życiu, czy to jest wiedza niezbyt trudna, bo czasem się określa mianem takiej wiedzy tajemnej przygotowanie tego typu wniosków. Czy pan sądzi, że każdy ma szansę nauczyć się pisania i przygotowania takich projektów?
To znaczy, ja już wcześniej się wypowiadałem w stosunku do moich jakby kolegów, którzy razem ze mną kończyli, gdyż o dziwo, przychodząc do uczelni jako człowiek zupełnie niezwiązany z pracą biurową, no byłem raczej taki maluczki. Do tej pory uważam, że moja wiedza jest jeszcze niewielka, ale zaistniał moment, że ja zrobiłem, powiedzmy, przez ten krótki okres czasu zupełny taki postęp życiowy w jakimś sensie znaczenia, czy to był dobry, czy zły, no to się pewnie okaże. Ale mogłem z tej perspektywy czasu powiedzieć, że może nie jest sprawą technicznie trudną wypełnienie samego wniosku, tylko nadanie takich ram pomysłów, takich jakby może troszeczkę też odwagi do pewnych posunięć takich metodycznych, do pewnych przemyśleń, żeby to ubrać w słowa i dobrze wpisać, żeby przede wszystkim kierować się tym, żeby był odbiór społeczny tego. Mówię o odbiorze społecznym, gdyż no, kierowałem się właśnie na początku wiedzą z dziedziny właśnie projektów społecznych, czyli tak zwanych miękkich. I uważam w tej chwili, że jak rozmawiam z moimi kolegami, że właśnie paraliżuje ich taki strach przedwstępny, który myślę, że no łatwo pokonać, jak się zaczyna pracować. Krok po kroczku, bo każdy z ludzi, którzy chce pisać projekt, uważa, że no, abstrahując od tego, jest to ogromna jakby praca, ale nie można brać tego globalnie, bo to jest takie etapowanie od początku, tak jak po kawałeczku się tort je, to też w ten sposób należy postąpić. Czyli zacząć najpierw od planowania, później sobie ustawić jakieś uszeregowane punkty i po kolei pewne punkty wypełniać we wniosku. Oczywiście no, po zakończeniu pisania wniosku, jakby wypełniania, no, należy do tych wniosków jakby kompleksowego dołączyć no, masę załączników, gdzie człowiek radosny z tego, że już ten wniosek skończył, no ma jeszcze przed sobą ogrom pracy, bo załączników jest często kilkanaście.
Panie Karolu, można by długo bardzo mówić na temat tych procedur. Oczywiście też prowadzący zajęcia i wykładowcy starają się służyć pomocą tutaj przy tym studentom. Natomiast ja chciałam zapytać, bo wiem, że nie tylko pan studiował w naszej uczelni, ale też w tym momencie jest na studiach pana żona, prawda?
No, namówiłem ją szczerze. A moją motywacją nawet może nie było jakby pozyskanie wiedzy kolejnej, tylko bardziej w kierunku może poczucia tej atmosfery bycia studentem właśnie na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
A czy jest coś wyjątkowego w takiej atmosferze?
No chyba jest. Tak twierdzi moja żona, ja też tak twierdzę. Nie będę tutaj się mocno może rozwodził na ten temat, ale po prostu się czujemy dobrze tam. Czujemy się po prostu tam świetnie. może ktoś mówi z boku, z zewnątrz, z moich znajomych, z moich kolegów, że no po prostu nie będę teraz tego przytaczał, bo każdy zna tę opinię, ale no wstępując do tej uczelni, nawet do gmachu jednego, drugiego, czy na Starotoruńskiej, czy na Świętego Józefa, po prostu czuję się pewnego rodzaju atmosferę, której się może w tej chwili nie da opisać. Nie jest to jakaś błogość, ale po prostu jestem spokojny. W tym miejscu jestem spokojny, otoczony jestem ludźmi, którzy myślą pewnymi kategoriami dobra. W pewnych takich może sytuacjach na ulicy, może w innych miejscach w moim życiu, no czuję się czasem człowiek jak taki troszeczkę zaniepokojony. Natomiast tam może to nie zaistniało od razu, ale no bardzo, bardzo, bardzo dało się to odczuć, że jesteśmy w pewnym miejscu, które po pierwszy raz wymaga pewnej powagi, ale daje też człowiekowi pewne uczucie, pewną taką dozę właśnie tego, co powiedziałem, spokoju, takiego może nawet i uniesienia. No ma to na pewno związek z tym, że no jest to uczelnia prokatolicka wszem i wobec, ale no jeszcze jest coś takiego, czego nie potrafię nazwać może w tej chwili.
Panie Karolu, ja dodam tylko, że atmosferę uczelni tworzą także studenci. Tutaj studenci studiów podyplomowych z tego zakresu byli i są kolejne roczniki bardzo zintegrowani. Też tak jak pan wspomina, utrzymujecie państwo ze sobą kontakty. Także z uczelnią z tego się cieszymy. Mnie pozostaje tylko życzyć panu, żeby w tej pracy, gdzie pan zajmuje się przygotowaniem projektów w tej chwili, jak najlepiej te zdobyte umiejętności, wiedzy, wykorzystać, tak jak pan to podkreślił, dla dobra innych ludzi, żeby się to panu udawało na co dzień.
No dokładnie, bo o to przede wszystkim chodzi. Nie możemy się tylko kierować własnymi ambicjami, ale jednak no żeby ta nasza praca służyła komuś, bo no, w innym wypadku to nie ma sensu. W tej chwili może tworząc razem w domu rodzinny zespół, bo żona kończy w tej chwili swój semestr, no mamy pewnego typu plany, żeby właśnie popracować wspólnie. Nie wiem, czy to usankcjonujemy w jakiś sposób organizacyjnie, czy bo wiadomo, stowarzyszenie, takie organizacje pozarządowe na pewno mogłyby zaistnieć tutaj przy naszym członkostwie, ale jest to na pewno możliwe. W tej chwili współpracujemy z naszymi kolegami, żona udziela się też w Stowarzyszeniu Homini, które jest utworzone przy Domu Dziecka w Grudziądzu. W każdym razie na pewno będą z tego owoce.
Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia także dla małżonki ze studia Radia Maryja w Toruniu.
Bardzo dziękuję serdecznie. Ja też ślę pozdrowienia i szczęść Boże.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani rektor, tak przysłuchując się tej... Pani dziekan, przepraszam. Życzę kiedyś w przyszłości rektorstwa. Pani dziekan, przysłuchuje się tej rozmowie i zastanawiam się, czy, bo też chciałbym właśnie kiedyś w przyszłości studiować takie może fundusze unijne, czy warto, czy to przydaje się w przyszłości?
Przede wszystkim to jest tak, że takie studia uczą tak zwanego myślenia projektowego. Nawet nie tyle samej tej umiejętności pozyskania środków unijnych, bo tutaj jest główny cel tego typu kształcenia. Natomiast generalnie po takich studiach osoby, które napiszą taki projekt, przejdą przez te wszystkie etapy pisania projektów, to o czym przed chwilą mówił nasz absolwent, dadzą sobie radę przy pisaniu także innych projektów, niekoniecznie z funduszy unijnych, bo to chodzi o zbudowanie całej koncepcji, o myślenie w określony sposób, o wypełnianie wniosków, takich czy innych, bo tak naprawdę sama techniczna strona wypełnienia wniosku to jest coś, czego się można szybko nauczyć. My chcemy przede wszystkim nauczyć tego, aby potrafić określoną koncepcję, to na co chcemy pozyskać środki, przełożyć na sam język projektów, na wypełnienie określonych do tego przygotowanych kwestionariuszy.
23.31, jeszcze przez 29 minut czynna infolinia, pod którą mogą Państwo zadzwonić i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, na te tematy, o których tutaj rozmawiamy, a więc też o kierunkach studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zwłaszcza tych, o których dzisiaj więcej władze uczelni wraz ze studentami w naszej audycji mówią, a są to kierunki, pani dyrektor.
Zasady wykorzystania funduszy unijnych, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza i trzeci kierunek studiów podyplomowych, który teraz właśnie w lutym ruszy. To jest, którego nie wymieniłam?
Rusza teraz po raz pierwszy polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, został wymieniony.
Polityka międzynarodowa.
Ale po raz kolejny relacje międzynarodowe.
Relacje międzynarodowe i dyplomacja.
I dyplomacja przy późnej porze. To już tak
no jest, panie muszą wreszcie się położyć trochę.
Ale przypominamy również telefon, o którym ojciec wspomniał. Numer tego telefonu 56 to kierunek do Torunia 610-81-79.
Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Teraz Marek Grechuta zagra, zaśpiewa dla państwa, a po piosence krótkie podsumowanie naszego spotkania.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, przez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Śpiewał Marek Grechuta.
Drodzy radiosłuchacze, jest godzina 23.36. Powoli nasza audycja zbliża się do końca. Dlatego chcę, podsumowując, przypomnieć wszystkie kierunki studiów, jakie istnieją w naszej uczelni. I tak, studia pierwszego stopnia.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Politologia.
Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo.
I studia pierwszego stopnia, ale inżynierskie. Informatyka.
studia drugiego stopnia na kierunku politologia i tutaj dwie specjalności.
Polityka społeczno-ekonomiczna oraz komunikacja i dziennikarstwo i polityczne.
I przypomnijmy, że drugi stopień to jest stopień, wiadomo, po pierwszym,
po pierwszym,
ale
tak,
to są już magisterskie, tak, uzupełniające, czyli po licencjacie.
Po licencjacie można składać na studia drugiego stopnia. Także po licencjacie, studiach inżynierskich, magisterskich lub doktorskich nawet można składać dokumenty na studia podyplomowe. Tutaj bardzo szeroka oferta.
6 kierunków w tym momencie mamy, a zatem dwusemestralne studia dziennikarskie.
Dwusemestralne studia z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji.
Jednosemestralne z zakresu zasad wykorzystania funduszy unijnych.
Dwusemestralne z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych.
Trzysemestralne i skierowane dla nauczycieli, zastosowanie informatyki w dydaktyce.
I najnowszy kierunek studiów, studia dwusemestralne, współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza.
I już więcej o tym właśnie kierunku studiów podyplomowych powiemy w kolejnej audycji wieczornej w Rozmowach Niedokończonych, a ta audycja odbędzie się 21 stycznia, początek o godzinie 21:40.
A jeżeli już o ważnych datach mowa, to zapraszamy także już niedługo, 26 stycznia, na sympozjum do naszej uczelni pod tytułem Oblicza Ładu.
I za chwilkę na pewno więcej informacji w zwiastunie usłyszymy.
Dokładnie,
na ten temat.
Tak, ja bym też powiedział o audycjach, bo studenci w ramach praktyk
to może studenci
również przygotowują,
właśnie,
prawda, różne audycje, czy w Radio Maryja, czy w telewizji Trwam, między innymi to w ciągu roku akademickiego. Mam na myśli oczywiście pokój gościnny.
Paweł powie o rolniczych audycjach, bo on też jako student przygotowuje.
Tak, czyli powiedzmy tak, w Radio Maryja o godzinie we wtorki o godzinie 16:30 są aktualności akademickie, prawda, z fleszem, a więc z przeglądem tygodnia z tego, co działo się na uczelni. To przygotowują nasi studenci. Pokój gościnny to jest środa godzina 16:30, codziennie o godzinie 16:30. Natomiast też piosenka tygodnia, chociażby serwis kulturalny przygotowywany przez naszych studentów, to również. No i
Telewizji Trwam, Kalejdoskop Młodych, taka audycja, która, program, który jest we wtorki o godzinie której? Paweł, 16:15, tak? 10:15, tak.
16:10, my jesteśmy zawsze punktualni.
A pan tak redaktor jest. Paweł Mucha, kiedy zaprasza do oglądania swojej audycji?
A ja wszystkich, nie tylko ludzi ze wsi, nie tylko rolników, zapraszam do oglądania programu Wieś to też Polska, co niedzielę o godzinie 10:30.
No i na marginesie można powiedzieć, że naszych studentów można zobaczyć w wielu, wielu, wielu audycjach, programach telewizyjnych, na przykład Koncert Życzeń i też pytanie do młodych ludzi, którzy może gdzieś studiują, może dopiero myślą właśnie, gdzie pójść na studia. Jaka uczelnia da wam taką szansę, żeby już na pierwszym roku móc pokazać się w telewizji, nie tylko pokazać, ale no coś, prawda, zaprezentować,
jeszcze powiedzieć,
coś powiedzieć. Także ale pomyślcie o tym
temu
również.
Też służą warsztaty, które są w uczelni. Warsztaty radiowe, telewizyjne, prasowe, w wielkiej liczbie też godzin i teoretyczne, i praktyczne. Więc ta podbudowa, zanim ktoś pokaże się, jest, ale ktoś ma pewność, że jednak będzie mógł wziąć kamerę do ręki, stanąć za nią, przygotować scenografię, poprowadzić program. Jeśli oczywiście te chęci przełożą się również na owoce jego pracy.
A jeżeli kogoś zainteresowaliśmy, ale chciałby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wymienionych dzisiaj kierunków, zapraszamy oczywiście na strony internetowe naszej uczelni www.wsksim.edu.pl, wsksim.edu.pl. Tam można też znaleźć kwestionariusz do pobrania, który trzeba składać na studia podyplomowe, na które prowadzimy w tej chwili nabór do końca stycznia czy do połowy lutego na jeden z kierunków. Taki kwestionariusz razem z innymi dokumentami przesłać do uczelni. Dziękujemy też bardzo pani Katarzynie, która dzisiaj dyżurowała przy naszej specjalnej
No jeszcze przez 19 minut powinna tam
natomiast
dyżurować.
Natomiast już poza tym dzisiejszym wyjątkowym czasem zawsze można zadzwonić do dziekanatu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w godzinach jego urzędowania. Telefony przyjmujemy od godziny 10 do 15. W sprawie studiów podyplomowych jest to numer telefonu 056 610 71 20, 056 610 71 20, a w sprawie studiów pierwszego i drugiego stopnia 056 610 71 20. 7200.
A ja panią dziekan.
6610-7200.
A ja panią dziekan bardzo często widzę po 15 w dziekanacie. Również.
Ale wtedy nie odbieram telefonu.
Proszę państwa, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, ponieważ nasza uczelnia to jest też Fides. Oprócz Ratio i Patri to jest też Fides, a więc wiara. Chcemy też pomodlić się w intencji wszystkich naszych profesorów, studentów, wszystkich naszych dobroczyńców, tych, którzy uczelnie wspierają.
I też chcielibyśmy się pomodlić w intencji mamy księdza Antoniego Balcerzaka, księdza doktora Antoniego Balcerzaka, też wykładowcę naszej uczelni i no, redaktora, który wiele lat prowadził Czas Wzrastania i pewnie nie raz jeszcze poprowadzi. Także w intencji o zdrowie dla mamy księdza Antoniego.
A za tych, którzy też nam przeszkadzają, też chcemy się modlić, bo na tym polega też chrześcijaństwo i chcemy być uczniami Chrystusa. Proszę przygotować już modlitewniki. Pani dyrektor, ma pani chyba rozpiskę przed sobą, tam gdzie są strony podane, prawda?
Oczywiście. I teksty odpowiednich modlitw znajdziemy w pierwszym tomie liturgii godzin, a także w wydaniu skróconym. Hymn Chryste tyś dniem pełnym blasku, strona 923 w pierwszym tomie i 1166 w wydaniu skróconym. Psalmodia, czytanie i modlitwa z piątku, strona 941 w tomie pierwszym, 1184 w wydaniu skróconym. Responsorium i pieśń Symeona, strona 942 i odpowiedź 1169 oraz antyfona końcowa Witaj Niebios Królowo, strona 926 i 1171.
Więc prosimy o przygotowanie modlitewników, a w międzyczasie posłuchajmy jeszcze informacji, o której mówiliśmy, o sympozjum przygotowywanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ma zaszczyt zaprosić na sympozjum naukowe zatytułowane Oblicza Ładu. Konferencja odbędzie się w sobotę 26 stycznia o godzinie 10 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ulicy Starotoruńskiej 3. W programie sympozjum przewidziano wprowadzenie założyciela Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojca Tadeusza Rydzyka, a także wykłady Porządek i nieporządek w życiu politycznym profesora Miguela Belmonte z Uniwersytetu w Barcelonie, autorytarna enklawa i demokratyczne otoczenie, dwa rodzaje ładu społecznego, tajne służby jako zalegalizowana patologia profesora doktora habilitowanego Andrzeja Zybertowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, medialny ład czy stan chaosu księdza biskupa doktora Adama Lepy, członka Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. O ład w kulturze. Profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Troska o ład intelektualny księdza profesora doktora habilitowanego Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencji będzie towarzyszyć promocja książki pani profesor Krystyny Czuby Podstawy katolickiej etyki dziennikarskiej wydanej w wydawnictwie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 056 650 40 00. Patronat nad konferencją objęło Radio Maryja i Telewizja Trwam. Zapraszamy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy krótki rachunek sumienia, wglądnijmy w nasze serca. Jezus mówi, nie każdy, kto powie do mnie, Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który pełni wolę Ojca mojego. Tego, którego poznam po owocach. Kto poda kubek wody spragnionemu, kto zauważy osobę potrzebującą, kto nie czyni bliźniemu nic złego. Czy wydaje dobre owoce? Czy Chrystus rozpozna we mnie dobre drzewo? Jeżeli nasze sumienie oskarża nas i mówi, że nie zawsze ten owoc był dobry, był smaczny, był miły Panu, przeprośmy teraz Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania dobra. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam,
bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj swoimi wiernymi, boś własną krwią nas odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy,
tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś pośród nas, Panie, a Twoje imię jest wzywane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, niebios królowo.
Witaj, Pani aniołów. Witaj, różdżko i bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Bardzo dziękujemy za wspólne spotkanie. Dziękujemy za przybycie władzom, przedstawicielom władz uczelni, pani dziekan, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani Dorocie Zbierzchowskiej, pani Katarzynie Cegielskiej, wykładowcy naszej uczelni, a równocześnie dyrektorowi administracyjnemu oraz naszym studentom, pani Annie Okraszewskiej, studentce drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także był z nami pan Paweł Mucha, student pierwszego roku politologii studiów uzupełniających drugiego stopnia. Bardzo dziękuję. Najbliższa audycja uczelni to jest
21 stycznia, godzina 21.30.
To rozmowy niedokończone. Oczywiście audycje młodzieżowe w Radiu Maryja we wtorek, w środę
i w sobotę
o godzinie 16.30, a we wtorek w telewizji Trwam program Kalejdoskop Młodych 16.10.
I w niedzielę o 10.30 zapraszam.
O, to najbliższa, czyli najbliższa prowadzona przez redaktora Pawła Muchę.
Tak. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też pani, która czuwała przy infolinii, prawda?
Pani Katarzynie, bardzo dziękujemy.